Dzień dobry Państwu. Celem tego mojego wstępnego odczytu jest zaprezentowanie jakichś takich podstawowych informacji dotyczących entropii. Z grubsza będę mówił o probabilistycznym aspekcie, aczkolwiek także będę starał się przemycić pewne dodatkowe idee pochodzące na przykład z teorii informacji, także bardzo, bardzo ograniczonym zakresie z fizyki. Dobrze, więc zacznijmy od pojęcia takiego motywującego, dosyć nieprecyzyjnego. Mianowicie rozważmy sobie pewien eksperyment losowy i załóżmy, że E jest pewnym zdarzeniem w tym eksperymencie, które może zajść. No to od razu spójrzmy na dwa przykłady. Pierwszy przykład, no to rzucamy dwa razy kostką. Możemy rozważać zdarzenie, że suma oczek jest parzysta. A drugi eksperyment to, że rzucamy dwa razy kostką i rozważyć zdarzenie, że suma oczek wynosi 11. I pytanie dosyć nieprecyzyjne, które jest punktem wyjścia, jest następujące. Mianowicie, jak bardzo będziemy zaskoczeni, jeżeli dowiemy się, że takie zdarzenie zaszło, to nasze wyróżnione. No to sprawa jest chyba tutaj dosyć jasna, mianowicie no widzimy, jeżeli w tym pierwszym przykładzie, jeżeli rozważamy sobie dwukrotny rzut kostką i widzimy, że suma oczek jest parzysta, no to chyba nie jesteśmy specjalnie zaskoczeni, specjalnie zdziwieni, no takie zdarzenie ma prawdopodobieństwo 1/2, więc to nie jest specjalnie zaskakujące, że ta suma jest parzysta. Natomiast jeżeli widzimy, że suma oczek jest 11, no to już trochę bardziej dziwi, prawda, no bo to jest możliwe do zrealizowania tylko, jeżeli wypadła piątka i szóstka, bądź szóstka i piątka. Tak? Proszę zobaczyć, to jest kolejny ważny komentarz, mianowicie zamiast mówić o zaskoczeniu, możemy mówić o informacji, które niesie dane zdarzenie. Bardzo dobrze widoczne na tym powyższym przykładzie, mianowicie jeżeli suma oczek jest parzysta, to to niesie ze sobą stosunkowo mało informacji. Tak? Jest dużo scenariuszy, które prowadzą do parzystej sumy oczek. Mogła to być szóstka plus dwójka albo jedynka plus trójka, więc tutaj ta informacja jest stosunkowo niewielka. Natomiast jeżeli widzimy, że suma oczek jest 11, no to informacja jest znacznie większa. Tak? No bo wiemy, że to musi być 5 i 6 bądź 6 i 5 w poszczególnych rzutach. Okay. Tak więc widzimy tu takie swoiste sprzężenie, tak? Widzimy, że większa informacja, większe zaskoczenie i mniejsze prawdopodobieństwo. No dobrze, to teraz spróbujmy się zastanowić nad tym, jak takie zaskoczenie mierzyć konkretnie, jakimś jawnym wzorem. No więc przede wszystkim chwila zastanowienia prowadzi do takiego postulatu, żeby takie zaskoczenie mierzyć w terminach prawdopodobieństwa tego zdarzenia. Tak? Czyli jeżeli interesuje nas zaskoczenie związane z zajściem zdarzenia E, to żeby takie zaskoczenie mierzyć wyłącznie w zależności od prawdopodobieństwa tego zdarzenia, żeby nie uwzględniać żadnych dodatkowych strukturalnych własności. To chwila zastanowienia prowadzi do takiego postulatu. No dobrze, no to próbujmy to jakoś dokładniej opisać. Więc rozważmy sobie jakieś zdarzenie, które ma prawdopodobieństwo P i zastanówmy się, tak, jak wyrazić wzorem to zaskoczenie związane z zajściem takiego zdarzenia. Takie zaskoczenie oznaczmy sobie przez S od P. No i teraz no, takich funkcji S jest dużo. Tak? To potencjalnych jakichś wzorów, formuł, no tu możemy dużo sobie podać, no to spróbujmy się zastanowić, czy jakiś taki wzór nie jest bardziej naturalny niż inny. Czyli innymi słowy, spróbujmy wytypować jakieś takie aksjomaty, które prowadzą do dobrego wyboru takiej funkcji S. No to tak, po pierwsze aksjomat jest taki, że S od 1 równa się 0. No i to jest sprawa oczywista, tak? Jeżeli mamy P równe 1, czyli mamy do czynienia ze zdarzeniem pewnym, no to nasze zaskoczenie jest zerowe. To jest sprawa jasna. Tak? Jeżeli zaszło pewne zdarzenie, no to tu nie ma żadnego zaskoczenia. Ponadto kolejny aksjomat, mianowicie, no to też ilustruje bardzo prosty mechanizm, mianowicie im mniejsze prawdopodobieństwo, tym większe zaskoczenie. No to jest chyba także jasne, prawda? I to jest dokładnie treścią tego aksjomatu numer dwa. I trzeci aksjomat, który jest taki najbardziej tutaj istotny i strukturalny, jest taki, że jeżeli sobie weźmiemy dwie liczby PQ z przedziału 0,1, tak, to 0 jest wykluczone, to wówczas S od iloczynu jest równe sumie S od P oraz S od Q. Skąd to się bierze? No, rozważmy sobie dwa niezależne eksperymenty. W jednym z tych eksperymentów wyróżnijmy sobie zdarzenie o prawdopodobieństwie P, w drugim eksperymencie wyróżnijmy sobie zdarzenie o prawdopodobieństwie Q. I zastanówmy się, jakie nasze będzie zaskoczenie, jeżeli zaobserwujemy zajście obu tych wyróżnionych zdarzeń. No to jeżeli zdarzenia są niezależne i mają prawdopodobieństwa P oraz Q, no to prawdopodobieństwo ich jednoczesnego zajścia wynosi P razy Q. A więc to zaskoczenie to jest dokładnie lewa strona tutaj tego aksjomatu. No ale z drugiej strony teraz spójrzmy na to w ten sposób. Mianowicie, no załóżmy, że najpierw wykonujemy pierwszy eksperyment, potem wykonujemy drugi eksperyment. No to w pierwszym eksperymencie musi zajść to zdarzenie o prawdopodobieństwie P, czyli wówczas odnotowujemy zaskoczenie S od P. No a potem w drugim eksperymencie, który przeprowadzany jest w sposób niezależny, mamy zaskoczenie S od Q. Tutaj kwintesencją jest to, że te eksperymenty są przeprowadzane w sposób niezależny, a zatem zajście tego pierwszego zdarzenia w tym pierwszym eksperymencie nijak nie rzutuje na to, co się będzie działo w tym drugim eksperymencie. Tak więc dostajemy taką równość, taką addytywność. No i teraz można się przekonać, to jest nietrudne ćwiczenie, że jeżeli funkcja S spełnia te trzy postulaty, to wówczas musi to być funkcja logarytmiczna, to ze znakiem minus. Okay? To znaczy funkcja S od P wyraża się wzorem minus logarytm przy podstawie R z P dla pewnej podstawy większej niż 1. Tak? Tutaj jest ta niejednoznaczność, w sensie podstawę możemy sobie wybrać jaką chcemy. To jest tak naprawdę wybór tej stałej, to jest po prostu wybór jednostek, w których będziemy mierzyć entropię. To jest tak samo, jak mierzymy, nie wiem, długość odcinka i się decydujemy, czy chcemy mierzyć w metrach, centymetrach, milimetrach, tak? Tak samo jest tutaj dobór tej podstawy decyduje no, o jednostce miary entropii, czy tam informacji. Okej, tu jeszcze dla formalności powiedzmy, tutaj wszędzie mówiliśmy o prawdopodobieństwach większych niż zero, żeby to wszystko w pełni zadać, to dookreślamy sobie tę naszą funkcję i kładziemy, że jej wartość w zerze jest równa plus nieskończoność. W tym momencie ta funkcja jest określona na całym przedziale od 0 do 1. Dobrze, w dalszej części odczytu przyjmiemy, że R jest równe 2, że mamy do czynienia z logarytmem dwójkowym. Czasami można spotkać R równe E, wtedy mamy do czynienia z logarytmem naturalnym. Czasami się bierze R równe 10, to jest wówczas logarytm 10. My będziemy się zajmować sytuacją logarytmu dwójkowego. Dobrze. No więc to jest funkcja, która mierzy zaskoczenie, czy też funkcja, która mierzy informację. No to możemy teraz zadać entropię zmiennej losowej. Mianowicie załóżmy, że mamy pewną zmienną losową x. Okay? To jest pewna losowa wartość. Okay. Wiemy o tym losowym obiekcie, że on przyjmuje wartości w zbiorze x1, x2, aż do xn. Tak? Czyli wykonujemy jakieś losowanie i dostajemy jedną z tych n wartości. Dodatkowo oznaczmy sobie prawdopodobieństwa przyjmowania tych poszczególnych wartości przez p od k, czy tam pk. Więc mamy sobie do czynienia z taką zmienną losową. Wówczas entropia jest średnim zaskoczeniem związanym z obserwacją takiej zmiennej losowej. Za chwilę tutaj skomentuję na ten temat, tak, tylko wyraźnie tutaj to powiedzmy, tak, czyli widzimy, że entropia to jest wyrażana jako następująca suma, no, ze znakiem minus. Okay? Tu bierzemy pk razy logarytm dwójkowy z pk. Żeby ten napis miał sens, tutaj w tych rozważaniach dopuszczamy możliwość, że niektóre prawdopodobieństwa są równe 0, żeby to wszystko miało sens, to przyjmujemy, że takie wyrażenie nieoznaczone 0 razy logarytm 0, że to jest 0. Dobrze, więc komentarz może jakiś tutaj się by przydał. Mianowicie no, mamy do czynienia z taką zmienną losową. Tak? To jest losowy obiekt i wiemy, że no, są następujące scenariusze. Albo x przyjmie wartość x1, albo x przyjmie wartość x2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, albo x przyjmie wartość xn. Z każdą z tych możliwości, to są losowe rzeczy, no, która z nich zajdzie, my nie wiemy, która. Tak? Z każdą z tych możliwości mamy związane pewne zaskoczenie. Tak? Tak, być może jest tak, że jeżeli x przyjmie wartość x1, to będziemy jakoś tam zaskoczeni, jeżeli przyjmie wartość x2, to będziemy bardziej zaskoczeni i tak dalej, i tak dalej, i dalej. Jeżeli przyjmie wartość xn, to będziemy jeszcze bardziej zaskoczeni. Tak, to i te zaskoczenia w zależności od tego, jaka wartość jest przyjęta, mogą być różne. Tak, i proszę zobaczyć, że te zaskoczenia to są dokładnie minus logarytm dwójkowy z pk. Więc to, co my tutaj robimy, to tak naprawdę uśredniamy te zaskoczenia. Tak, tutaj mamy do czynienia ze średnią ważoną z wagami pk z tego zaskoczenia. Więc dodatkowe interpretacje, które tutaj możemy mieć, to są takie, że no więc wiemy, tak, tu wyżej mamy napisane, że entropię możemy interpretować tak, jako średnie zaskoczenie związane z obserwacją takiej zmiennej. Ale tutaj także możemy sobie interpretować jako średnią ilość informacji, jaką niesie ze sobą ta zmienna x, bądź, że jest to miara nieporządku w zachowaniu x. To jest takie bardziej podejście fizyczne. Dosłownie na ostatnim slajdzie coś na ten temat powiem. No dobrze, to może zerknijmy na jakiś przykład, spróbujmy jakieś własności przedyskutować tego obiektu. Więc przypuśćmy, że rzucamy kostką sześcienną, dla której prawdopodobieństwa uzyskania jedynki, dwójki i tak dalej, szóstki wynoszą odpowiednio P1, P2 aż do P6. Tak? Więc jeżeli kostka jest prawidłowa, to te prawdopodobieństwa są równe i wynoszą 1 szósta, ale tego sobie nie zakładamy. Te prawdopodobieństwa mogą być różne, ta kostka może upadać na tych, może tak upadać ścianką do góry z różnymi prawdopodobieństwami. Okay? No i oznaczmy sobie przez x liczbę uzyskanych oczek w pojedynczym rzucie. No to cóż, jak wtedy sprawa wygląda z entropią? No to stosujemy ten poprzedni wzór, no i dostajemy ten wynik, tak? Że entropia zmiennej x no to jest taka suma sześciu składników. Tak? No dobra, no i teraz możemy się zastanowić, kiedy ta entropia, dla jakich prawdopodobieństw, ta entropia jest największa, kiedy ta entropia jest najmniejsza. Tak? Mamy do czynienia tutaj ze zmienną losową, która ma sześć możliwych wartości. Tak? Możemy się teraz zastanawiać, jakie tutaj te prawdopodobieństwa trzeba dobierać, żeby ta entropia była jak największa, jak najmniejsza. Tak? Czyli kiedy ta zmienna będzie niosła jak najwięcej informacji, jak najmniej informacji. Dobrze, więc zacznijmy od tego, że entropia jest najmniejsza, wynosi zero, jeśli któreś z tych prawdopodobieństw wynosi 1, tak, jedno z tych prawdopodobieństw P1, P2, P6 jest 1, a pozostałe są równe 0. To jest przypadek ekstremalny z jednej strony, tak? Znaczy jeżeli ta entropia jest najmniejsza właśnie w takiej sytuacji. Tak? Odpowiada to temu, że zmienna losowa, tak? Jeżeli widzimy, że jedno z tych prawdopodobieństw jest jedynką, a pozostałe prawdopodobieństwa są zerami, to widzimy, że zmienna losowa jest skoncentrowana w jednym punkcie. Tak? Jeżeli wiemy, że na przykład P3 jest równe 1, to wiemy, że kostka wypada zawsze z trójką. Okay? I wówczas entropia jest najmniejsza. No i to jest jasne, jeżeli jedna z tych wartości wypada zawsze, no to wtedy nie ma tam żadnej informacji. To jest zdarzenie pewne, my nie odnotowujemy żadnego zaskoczenia. Tak? Natomiast drugi biegun tego jest taki, że tak, czyli entropia jest największa, jeżeli wszystkie te prawdopodobieństwa P1, P2, P6 są równe, no i siłą rzeczy muszą być równe 1 na 6. To jest przypadek, kiedy kostka jest symetryczna, tak, prawidłowa. No i to jest przykład, który łatwo się uogólnia na przypadek zmiennych losowych o wartościach w jakichś zbiorach n elementowych. Tak? Jeżeli tutaj wszędzie szóstkę zastąpimy sobie przez n, to wszystkie te twierdzenia pozostaną w mocy. Więc to jest jeden komentarz. A drugi komentarz proszę zobaczyć, że w ogóle tutaj zbiór wartości tej zmiennej losowej nie jest istotny. To jest tak, że to, co się liczy, to liczą się prawdopodobieństwa przyjmowania poszczególnych wartości. Tak? Tutaj tak się umówiliśmy, że ta kostka jest standardowa, znaczy ma na tych swoich ściankach 1, 2, 3, 4, 5, 6, ale tam równie dobrze na tych ściankach mogły być jakiekolwiek inne liczby oczek, nie wiem, 17, 20, 30, 45, 58 oraz minus pierwiastek z 3. Tak? Ważne są tylko prawdopodobieństwa przyjęcia tych poszczególnych wartości. Tak, one wpływają na entropię. Natomiast to, co zmienna losowa robi, jak ona jest duża, mała, to w ogóle nie jest istotne. Ok, no i teraz przejdźmy do takiego bardzo wygodnej własności entropii. Mianowicie omówimy pokrótce bardzo problem kodowania. Mianowicie sytuacja jest taka, mamy jakąś ustaloną zmienną losową, tak? Wiemy, że ona przyjmuje jakieś tam wartości z jakimiś tam prawdopodobieństwami. I teraz załóżmy, że chcemy zakodować wynik takiej zmiennej losowej za pomocą możliwie krótkiego ciągu zero-jedynkowego. Okay? Więc może najlepiej będzie, jeżeli spojrzymy na konkretny przykład. Mianowicie załóżmy, że mamy zmienną losową o wartościach w zbiorze czteroelementowym. Okay? No i chcemy sobie zakodować zero-jedynkowo, co wyszło na tej zmiennej losowej. Okay? No więc przykładowe kodowanie jest, no tak jak tutaj napisaliśmy, x1 jest kodowane za pomocą ciągu 0,0, x2 jest za pomocą ciągu 0,1, x3 za pomocą 1,0 i 1,1. Okay? Przykładowe inne kodowanie jest takie, że x1 kodujemy 0, x2 kodujemy 1,0, x3 kodujemy 1,1,0, x4 kodujemy 1,1,1. Okay. Pytanie brzmi, jakie kodowanie wybrać, jeżeli mamy jakąś taką sobie abstrakcyjną zmienną losową, tutaj, żeby zminimalizować średnią długość sygnału, czy tam zminimalizować liczbę bitów, które są użyte do kodowania. No to na pozór tutaj się wydaje, że jeżeli człowiek tak popatrzy na to po raz pierwszy, to może się wydawać, że no, że to drugie kodowanie jest bez sensu, skoro no tutaj dopuszcza jakieś kodowania takie długie, tak, długości 3, to pierwsze wydaje się znacznie lepsze, znacznie jakieś wydajniejsze, ono używa zawsze tylko dwóch bitów, ale to nie do końca tak jest. Proszę zwrócić uwagę na taki prosty przykład. Załóżmy, że mamy zmienną losową, dla której wartość x1 jest obserwowana z ogromnym prawdopodobieństwem. Powiedzmy 0,95. Tak? A te pozostałe trzy wartości to są jakieś maluteńkie prawdopodobieństwa. Tak? To proszę zobaczyć, wówczas to kodowanie drugie jest znacznie bardziej efektywne. Bo ta wartość, no ona praktycznie zawsze się trafia, tak, z prawdopodobieństwem 95%, tak, więc z tym ogromnym prawdopodobieństwem będziemy używali do zakodowania tylko jednego bitu, tak, podczas gdy te tutaj zużywałyby dwa. Okay? No oczywiście mogą się trafić tutaj kodowania używające trzech bitów, ale one są bardzo mało prawdopodobne, więc średnio należy się spodziewać, że będzie używane mniej niż dwa bity. Dobrze, i teraz twierdzenie, które tutaj wiąże ten poprzedni problem z entropią, jest taki, że jeżeli mamy zmienną losową, która ma n wartości z prawdopodobieństwami odpowiednio P1, P2, Pn, wówczas to optymalne kodowanie zużywa z grubsza entropię bitów. To znaczy ta długość tego kodowania jest liczbą pomiędzy entropią, a entropia plus 1. I żeby to zobaczyć, to szybciutko spójrzmy na konkretny przykład. Mianowicie załóżmy, że rzucamy 10 razy monetą, dla której prawdopodobieństwo orła wynosi P i potem chcemy zakodować wynik. Tak więc co tu mamy, z czym mamy do czynienia? No 10 razy rzucamy tą monetą, tak? Za każdym razem dostajemy orła bądź reszkę, więc no to, co chcemy zrobić, to chcemy zakodować taki ciąg, taki ciąg orło-reszkowy. I chcemy go efektywnie zakodować binarnie. Tak? Więc z tego poprzedniego twierdzenia wiemy, że to optymalne kodowanie zużywa tę entropię bitów, no to policzmy tę entropię. To prosty rachunek pokazuje, że entropia takiej zmiennej x wyraża się takim wzorem, No i teraz tak, tak, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją symetryczną, to znaczy prawdopodobieństwo wypadnięcia orła, prawdopodobieństwo wypadnięcia reszki jest 1 druga, to wówczas tutaj wstawiając wyliczamy, że entropia jest równa 10. Czyli z tego twierdzenia wiemy, że w sytuacji takiej symetrycznej do zakodowania potrzeba no, 10 bitów co najmniej. Tak? Wiem, że to optymalne kodowanie jest liczbą z przedziału 10-11. No to w takiej sytuacji jest sprawa oczywista. Tak? Jeżeli chcemy zakodować taki ciąg orło-reszkowy binarnie, używając 10 znaków, no to to robimy bardzo prosto. No, orzeł kodujemy zerem, reszkę kodujemy jedynką. To trywialne kodowanie. Ono zawsze zużywa, tak, mamy 10 orłów reszek, więc dostaniemy 10 zer jedynek. Więc tu nic z tym nie ma. Ciekawszy przypadek jest wtedy, kiedy weźmiemy sobie P równe 1 czwarta. P równe 1 czwarta to znaczy orzeł jest mało prawdopodobny. Reszka trafia się częściej. Wtedy się policzy tę entropię, to ona wychodzi z grubsza 8,11, czyli wiemy, że jest jakieś takie optymalne kodowanie, którego średnia długość jest pomiędzy 8,11 a 9,11. To jest to twierdzenie. I można taki sygnał wówczas zakodować za pomocą no mniejszej liczby bitów niż 10. No i zobaczmy, jak to wygląda tutaj takie efektywne kodowanie. Mianowicie, jeżeli mamy taki ciąg długości 10, taki ciąg orło-reszkowy, to go najpierw dzielimy na takie bloki długości 2 i kodujemy w następujący sposób. Dwie reszki kodujemy za pomocą jednego bitu, potem reszka orzeł za pomocą 1,0, potem orzeł reszka za pomocą 1,1,0, orzeł za pomocą 3,1. Proszę zobaczyć, więc jak to by wyglądało na takim pojedynczym przykładzie, no to łatwo się przekonać, używając tego kodowania, że taki ciąg długości 10 tutaj by się nam skrócił do takiego ciągu binarnego. On ma długość 9. Ok? Oczywiście, no to ja nie zamierzam oszukiwać. Mogłoby się tak złośliwie zdarzyć, że jakbyśmy tu mieli taki ciąg bardzo długi samych orłów, 10 orłów, to wówczas to kodowanie by nam prowadziło do takiego ciągu binarnego długości 15, czyli tam to byłoby kodowanie bardzo nieefektywne. Ok? Ale wiemy, że reszka zdarza się częściej, wobec tego ten zysk związany z takim krótkim kodowaniem częstych bloków będzie znaczący. No i można policzyć, że taka średnia liczba bitów potrzebna do kodowania wynosi no, poniżej 8,5. Tak? Więc ten zysk związany z takim kodowaniem jest 1,5 bita. Okay. No i na zakończenie dwa obrazki związane z tymi dwiema sytuacjami. Tu mamy sytuację, kiedy mamy przypadek symetryczny, tu mamy sytuację, kiedy mamy ten przypadek asymetryczny. Tak, z grubsza bardzo szybciutko powiem, co tutaj się dzieje. Mamy na każdym z tych obrazków mamy 1024 punkty. Każdy punkt odpowiada pojedynczemu jakiemuś takiemu ciągowi orłoreszkowemu długości 10. I po prostu zaznaczamy sobie dla każdego takiego punktu jego masę, jego prawdopodobieństwo. Więc w przypadku symetrycznym wszystkie te prawdopodobieństwa, każdy taki ciąg orłoreszkowy ma prawdopodobieństwo takie samo, czyli 1 przez 2 do 10. Okay? Natomiast jeżeli mamy sytuację asymetryczną, to wówczas takie ciągi, w których występuje dużo reszek, wiele reszek, mają większe prawdopodobieństwa. I przykładowo tutaj jest tutaj zilustrowane tym, że niektóre z tych punktów są większe. Przykładowo ten punkt tutaj w lewym dolnym rogu odpowiada ciągowi złożonemu z samych reszek. Tak? Więc widać, przejście do przypadku symetrycznego do niesymetrycznego spowodowało, że tutaj masa niejako, to prawdopodobieństwo zaczęło kumulować się w pewnych wybranych punktach. Czyli pojawił się pewien porządek, czyli entropia zmalała. Bardzo dziękuję za uwagę.